Pan Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, publicysta specjalizujący się w tematyce wschodniej, był ambasador RP w Armenii, a także na Łotwie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łotewskie Ministerstwo Obrony wysyła żołnierzy do ochrony granicy z Białorusią. To nastąpiło po zapowiedziach Polski i Litwy o zwiększeniu środków mających na celu zabezpieczenie właśnie naszych granic z Białorusią. Czy Łotwa znajduje się w podobnym położeniu co Polska? Chodzi o możliwym wzroście tych hybrydowych zagrożeń, czy może dzieje się tam coś bardziej niepokojącego?
Znaczy, Łotwa znajduje się w położeniu i podobnym, i gorszym niż Polska w jakimś sensie. No, w ubiegłym roku Łotysze odnotowali kilka tysięcy, nie mniej niż my, prób przekroczenia granicy, ale też pamiętajmy, że granica łotewsko-białoruska, choć stosunkowo krótka, bo to jest 160 kilka kilometrów, jest położona w takim obszarze zalesionym do tej pory tak naprawdę. Tam ludzie przychodzili sobie zbierając grzyby czy jagody przez tę granicę i nikogo to specjalnie nie niepokoiło. To po pierwsze, nie ma tam bagien, nie ma tam dużych rzek i tak dalej. Druga rzecz, która odróżnia Polskę i Białoruś, to jest to, że nad Polską i Łotwę, to jest to, że nad granicą łotewsko-białoruską mieszka w ogromnej większości ludność albo rosyjska, albo tak zwana rosyjskojęzyczna, no w tym duża grupa Polaków, ten region zwany Latgalią, jest obszarem o kompozycji etnicznej przypominającej trochę Krym, tylko zamiast Ukraińców są Łotysze, zamiast Tatarów Polacy. Większość stanowią Rosjanie i Białorusini, czyli obywatele, którzy dość często mają powody, żeby być życzliwi wobec tych sąsiadów po drugiej stronie granicy, bo to często ich kuzyni i znajomi. I trzecia rzecz, wreszcie Łotwa jest krajem niewielkim. Nie ma specjalnie dużych sił zarówno Straży Granicznej, jak wojska. Wobec tego pilnowanie granicy jest dla Łotwy ogromnym wysiłkiem logistycznym najzwyczajniej w świecie. No, pamiętajmy, że jest to państwo ludności zbliżonej do ludności Warszawy. No, to jest około 2 milionów mieszkańców.
No właśnie, i teraz pytanie, bo przecież grupa Wagnera, i kiedy spojrzymy na przeszłość, działała i na Donbasie jako ci, że tak użyję takiego słowa, bezpaństwowego, jako grupa prywatna, do której... Tak, dokładnie tak. I teraz podobnie było w Syrii. Pytanie, czy jeżeli dzisiaj my byśmy padli, mówię jako Polska, jako Łotwa, jako Litwa, padniemy ofiarą tych ataków hybrydowych, a jeżeli doszłoby do, nie wiem, takiej bardziej konwencjonalnej naruszenia naszych granic, ale nikt by się nie przyznał, czyli Rosja odcięłaby się od grupy Wagnera. Pojawiła się informacja, że oni zarejestrowali ostatnio już kolejną spółkę na Białorusi, ale powiedzmy, że Rosja od niej się odcina. Jak to wygląda w przypadku reakcji Traktatu Północnoatlantyckiego, w przypadku tego artykułu 5? Czy on wtedy byłby uruchomiony?
To jest pytanie w gruncie rzeczy uzależnione od woli politycznej państw członkowskich NATO tak naprawdę. Zresztą artykuł 5 w ogóle jest w dużej mierze podlega woli politycznej, bo nikt nie ma wątpliwości, czym jest grupa Wagnera, nikt nie ma wątpliwości, kim byli i kim mogą być ludzie określeni mianem zielonych ludzików. Wobec tego jest możliwa decyzja polityczna na uruchomienie artykułu 5. Natomiast jeżeli nie byłoby woli politycznej, to można zawsze udawać, że nic się nie stało, przy czym sądzę, iż raczej Białoruś czy Białoruś i Rosja będą się ograniczały do takich destabilizujących prowokacji, bo głównie o to chodzi w tym wszystkim, co dzieje się na granicach zarówno państw bałtyckich, jak i polskich, niż bezpośredniej agresji. To w tę bezpośrednią agresję nawet w formule zielone ludziki nie wierzę. Natomiast wierzę, że będą przeróżne prowokacje po to, żeby powodować taką nerwowość społeczną. No, zwracam uwagę, że w tej chwili Łotwa jest objęta pewnym kryzysem politycznym. Rząd podał się do dymisji, między innymi w wyniku sporów pomiędzy partiami koalicyjnymi na temat tego, jak traktować mniejszość rosyjską, czy dokładnie rzecz biorąc napływowych Rosjan, którzy sobie tam pokupowali mieszkania, czy osiedlili się na terenie Łotwy.
Wspomniał pan, panie ambasadorze, że ta reakcja NATO w dużej mierze byłaby uzależniona od woli politycznej. No my cały czas mówimy o tym, że z dużą dozą prawdopodobieństwa te ataki hybrydowe, które zresztą już częściowo się dzieją, no na Łotwie mieliśmy już te próby przekroczenia też granicy, że one będą następowały. Czy nie jest trochę tak, że jednak my powinniśmy już dzisiaj się zabezpieczyć, czyli w jakiś sposób, był przecież szczyt NATO w Wilnie, w jakiś sposób wymusić na państwach w Paktu Północno, Traktatu Północnoatlantyckiego, że dzisiaj grupa Wagnera jest jednoznacznie traktowana z Rosją, że każdy atak, czy to hybrydowy, czy jakiś konwencjonalny ze strony grupy Wagnera, to jest atak, który jest przypisany do Rosji, żeby właśnie już ten margines niedomówień wykluczyć, bo to jest przecież mowa o naszym bezpieczeństwie.
W końcu to się dzieje, bo ze strony i dowództwa sił zbrojnych NATO w Brukseli i z kierownictwa sojuszu padały takie sformułowania, że działania grupy Wagnera będziemy traktowali jako działania rosyjskie. Myślę, że tu mamy zresztą dość nieoczywistych sojuszników, na przykład w postaci Francji, która boryka się z grupą Wagnera w Afryce i też chciałaby mieć wsparcie innych krajów sojuszniczych, jasne traktowanie ich jako agentury rosyjskiej wprost. Więc myślę, że tego typu stanowisko raczej będzie stanowiskiem wspólnym NATO, przynajmniej w takiej konfiguracji, czy w takim układzie politycznym, jak jest w tej chwili, bo pamiętajmy, że w wielu krajach są wybory i niektóre elementy stanowiska politycznego mogą się zmieniać, ale przez najbliższe parę miesięcy nie sądzę, żeby tutaj groziło nam udawanie, że Wagnerowcy to są jacyś dziwni ludzie, o których nie wiemy, kto to jest. Czyli konkludując, ja nie widzę niebezpieczeństwa bezpośredniego ataku zbrojnego, nawet niewielkiej grupy Wagnerowców, natomiast używanie tych nieszczęśliwych imigrantów jako broni politycznej, oczywiście tak.
To na moment, panie ambasadorze, odejdziemy od Wagnerowców tutaj przy granicy, przy naszej wschodniej granicy. Wspomniał pan o tym, że Rosja boryka się z grupą Wagnera, z Rosją na Czarnym Lądzie. Czy się boryka, czy trochę sobie Francja odpuściła jednak Afrykę? No bo przecież mamy i likwidację baz wojskowych i kolejno gdzieś takie wypieranie. Mam takie wrażenie, że wypieranie właśnie Francji przez rosyjską obecność. Czy jednak jest tak, że Francja nie odpuszcza?
Znaczy, mam takie wrażenie, że Francuzi zorientowali, że polityka ustępstw do niczego nie prowadzi. To jest bardzo dobre. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Macron, który z pasją dziwną dzwonił do Putina, jakoś przestał telefonować, że Francuzi są raczej w gronie tych twardych państw NATO, jeśli idzie o wspieranie Ukrainy. Dostarczyli Ukrainie choćby rakiety dalekiego zasięgu. W odpowiedzi przede wszystkim właśnie na to, co wyczyniają Rosjanie w Afryce. Znaczy Francuzi się wycofywali, bo prowadzili tak zwaną pokojową politykę i się zorientowali, że to czego nie prowadzi. Tutaj przecież za kulisami tej decyzji o interwencji w Nigrze podjętej przez kraje ECOWAS w dużej mierze została Francja właśnie, wspierając tego typu stanowisko i zapowiadając, że Francja dołączy się do tej interwencji. Także chyba się Francuzi obudzili, późno bo późno, ale się obudzili, zdając sobie sprawę z tego, że za chwilę cała zachodnia Afryka, czy wręcz ten pas Sahelu od Erytrei aż po wybrzeże Atlantyku może być opanowany przez Rosjan właśnie przy użyciu grupy Wagnera. Z kolei z drugiej strony Wagnerowcy, którzy przyjechali na Białoruś, jak wiemy, już częściowo zostali przetransportowani do Afryki właśnie po to, żeby wspierać puczystów w Nigrze. dobrze. Czyli tam idzie zaostrzenie, ale wydaje mi się, że Paryż z opóźnieniem, ale się obudził, się zorientował, że polityka epismentu w odniesieniu do Afryki nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz przeciwnie.
Brytyjski wywiad twierdzi, że istnieje taka realna możliwość, że rosyjskie władze przestały płacić grupie Wagnera. Wiadomo, że to jest prywatna grupa, no, która nie będzie działała za darmo. Czy możliwe, że ta nisza została zagospodarowana na przykład przez reżim Łukaszenki?
No właśnie chyba nie bardzo. Łukaszenka wyraźnie nie chce płacić na Wagnerowców i to właściwie wprost powiedział, informując, że grupa Wagnera się będzie ewakuowała z Białorusi. A poza tym, no pamiętajmy, że tak naprawdę to jest impreza to wysoce dochodowa. No. Grupa Wagnera jest w dużej mierze grupą biznesową. My patrzymy na to przez pryzmat Ukrainy, gdzie Wagnerowcy zrekrutowali dziesiątki tysięcy bandytów po prostu z więzień i wyrzucili ich na front, ale trzonem grupy Wagnera to są najemnicy, którzy są nastawieni na zarabianie pieniędzy, na rabowanie kopalni złota, diamentów, pilnowanie przewozu ropy, handel bronią i myślę, że z głodu to nie będą umierać, bo oni zarabiają, to zarabiają duże pieniądze. Oczywiście no, to, że państwo rosyjskie nie chce finansować Wagnerowców, to oznacza tyle, że przestało liczyć na to, że grupa Wagnera będzie realnym uczestnikiem wojny toczonej na Ukrainie, a będzie się zajmowała tym, czym się zajmowała do tej pory, czyli tym bandytyzmem międzynarodowym na wielką skalę. A z bandytyzmu można się utrzymać całkiem dobrze.
I to niestety pokazuje właśnie przykład grupy Wagnera, ale nie tylko, bo panie ambasadorze, to jeszcze jedno pytanie, bo oprócz tego, no jakby niezależnie od tej fizycznej obecności tych tak zwanych Wagnerowców albo jej braku na Białorusi, no to cały czas już teraz jakby mamy tu możliwość oddziaływania na inne państwa i też to odczuwamy w Polsce, szczególnie tutaj mam na myśli tą przestrzeń informacyjną. Czy my powinniśmy już dzisiaj w tym kontekście pomyśleć o jakiejś takiej zaplanowanej kampanii, która nie wiem, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi, czy właśnie z działaniami partnerskimi, na przykład z łotewskimi, z litewskimi służbami, aby właśnie no, nie pozostawić miejsca tym rosyjskim narracjom, które bardzo mocno przez Kreml są wykorzystywane, no i które niestety oddziałują na naszą przestrzeń, bo my to już dzisiaj odczuwamy, to też oczywiście tutaj się bijemy w pierś za sprawą mediów w dużej mierze.
No to jest oczywiste, znaczy ja powiedziałbym, że tutaj zachowujemy się trochę jak Francja w Afryce. Myśmy powinni już dużo wcześniej przeciwdziałać tej agresji propagandowej ze strony Rosji i zwolenników Rosji. Przeciwdziałać mądrze. Pamiętajmy, że to jest głównie sianie takiego ogólnego zamętu. To nie jest wpuszczanie fake newsa, bo my często myślimy, że fake news to jest informacja, że Władimir Putin jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nie. Fake news to jest, czy dezinformacja, to jest głównie produkowanie ogromnej ilości informacji trzeciorzędnych, które zalewają przestrzeń medialną i które powodują, że odbiorca nie wie, co jest ważne, co jest nieważne. I mówi to, co bardzo często mówią właśnie obywatele. Oni wszyscy kłamią. Tutaj wymaga to naprawdę dużej pracy i wymagałoby czegoś, co niestety jest w Polsce poważnym problemem w tej chwili, szczególnie w kontekście wyborów, czyli względnej solidarności i świata medialnego, i świata politycznego wobec działań naszych wrogów, bo chyba tak to można określić na tej arenie medialnej. Ja się obawiam, że ta perspektywa wyborcza bardzo będzie zaburzała tę walkę z rosyjską agresją propagandową. Na pewno powinniśmy to robić dużo wcześniej. Mamy zdecydowanie za mało energii, za małe siły poświęcone na przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji. Cały czas trochę to lekceważyliśmy. właśnie dokładnie tak jak Francuzi w Afryce i obudzili się w sytuacji kryzysowej. My zbliżamy się też do sytuacji kryzysowej w szeroko rozumianej przestrzeni informacyjnej.
To już na zakończenie, to informacja z dziś. Kolejna nagła śmierć w rosyjskiej armii. Nie żyje były wiceminister obrony, człowiek, który bardzo mocno działał na froncie, dowodził zgrupowaniem wojsk na Ukrainie. To już no, kolejny taki przypadek śmierci wysokiego rangą wojskowego w Rosji. Pytanie, czy ten brak...
Oligarchowie jakoś dziwnie wypadali z okien. Także ta epidemia dziwnych śmierci w Rosji jest rzeczywiście dosyć powszechna.
To prawda, tych oligarchów też było sporo, szefowie koncernów wielkich, można by już tych osób wymienić sporo. No i pytanie, czy jest szansa na jakiś taki rozłam, jeżeli chodzi o te struktury kremlowskie, czy brak dużych...
Pani redaktor, to nie jest szansa, to jest fakt. Ten słynny bunt Wagnerowców to był na moment odsłonięcie kawałka dywanu, pod którym buldogi walczą już od paru lat. No, Rosja jest w przededniu kryzysu sukcesyjnego. Ja będę powtarzał, że to, czy bunt Prigożyna się udał, czy nie, to my się dowiemy w przyszłym roku, jak będzie wiadomo, czy Putin kandyduje kolejny raz do prezydentury, czy wysuną kogoś innego. Bo jest co najmniej 3-4 frakcje na Kremlu, które już w tej chwili pozycjonują się w walce o następstwo władzy. I bunt Prigożyna był jednym z elementów tej walki. My tak naprawdę nie wiemy do tej pory, czy on wygrał, czy przegrał. I będziemy to wiedzieli dopiero wtedy, jak będą widoczne przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji.
No właśnie, ale o Putinie, przynajmniej takie informacje gdzieś zakorzeniły się, mam wrażenie, w przestrzeni takiej informacyjnej, medialnej, u ekspertów do spraw polityki rosyjskiej, że Putin zapisał się trochę jako taki no, ostatni prawdziwy włodarz Rosji, jako człowiek, który też cieszy się dobrym zdrowiem, co wielokrotnie podkreśla i takie jest przeświadczenie w Rosji, który dopóki to zdrowie pozwoli, nigdy w życiu nie odda tego fotela prezydenckiego. Pytanie, czy wojna na Ukrainie traktowana w kategoriach porażki już teraz, bo trwa tyle czasu i takie straty Rosja też poniosła, może przyczynić się do tego, że to będzie koniec Putina?
No, w dużym stopniu już się przyczyniła. No, w ogóle to, że to pytanie się pojawiło na agendzie, to jest wynik właśnie klęski Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie. Oczywiście tak. I o ile te frakcje kremlowskie wcześniej toczyły tę wojnę o przyszłą władzę w sposób mniej lub bardziej delikatny, to w wyniku wojny nastąpiły przede wszystkim przesunięcia wewnątrz tych poszczególnych grup na Kremlu. Ja nie będę się bawił w kryminologii i nie będę podawał nazwisk, bo nikt prawdopodobnie, być może CIA i coś więcej na ten temat wie, ale z ekspertów nikt nie może odpowiedzialnie mówić, jakie te frakcje są w tej chwili dokładnie. Natomiast wyraźnie widać, że istotna część kremlowskich elit nie jest nastawiona entuzjastycznie do wojny. Wojna jest dla nich problemem w sensie logistycznym, bo oni wszyscy mieli gdzieś tam na zachodzie pokupowane posiadłości, jachty, dzieci w szkole i tak dalej. Wojna jest dla nich problemem w sensie ekonomicznym, no bo na sankcjach tracą i to dużo tracą. Więc duża grupa ludzi, którzy są w centrum rosyjskiej władzy, jest tej wojnie przeciwna, choć tego oczywiście nie mówi. Ale naturalnie w pewnym momencie, przepraszam za chrypę, w pewnym momencie może nastąpić takie wahnięcie i któraś z porażek rosyjskich może się skończyć właśnie odsunięciem Putina, rozumianego jako zbiorowy Putin. Proszę pamiętać, że jest to pewna grupa i pokoleniowa, i środowiskowa, która rządzi obok Putina. Nikt, żaden dyktator nie rządzi sam. Musi mieć zaplecze. I to zaplecze jest mniej więcej w tym samym wieku, czyli po 70. jest dość zintegrowane wokół Putina. Otóż jeżeli oni zostaną odsunięci od władzy w wyniku klęsk, to polityka rosyjska może się bardzo zmienić. Znaczy ja bym powiedział inaczej, że jeżeli mamy myśleć w kategoriach realnego pokoju na Ukrainie, to decyzje o tym, czy on będzie, czy nie, zapadną tak naprawdę na Kremlu, w kremlowskiej wojnie o władzę. Czyli jest to coś niesłychanie ważnego z punktu widzenia całego świata.
I my na pewno będziemy też tym wewnętrznym roszadom w Rosji się przyglądać i opowiadać o nich słuchaczom Radia Wnet. Tutaj na razie postawimy kropkę. Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, a także był ambasador RP w Armenii i na Łotwie. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.